Campus. Campus. W cyklu Kino Domowe Paweł Sołtys, którego przedstawiać za bardzo nie trzeba, ale powiedzmy, pisarz, autor tekstów, no i muzyk. Pablo, Paweł, siema.
Siema, dzień dobry.
Zawsze pytam gości tutaj przed nagrywaniem, jak się umawiamy, jaki film jest ich ulubionym, ważnym, ciekawym, takim, który wyciągają z przeszłości i gdzieś tam z nimi zostaje. No, zaskoczyłeś mnie trochę ciężarem gatunkowym, no bo Paweł Sołtys wybiera Andrija Rublowa w reżyserii Andrzeja Tarkowskiego z lat 60., premiera 71 rok. No, nie mogę nie zapytać się, czemu tak?
To pewnie odpowiedzi jest kilka prawidłowych, ale to chyba też jest tak, że ja zobaczyłem ten film w odpowiednim momencie życia, bo to też jest w ogóle dosyć ważne, znaczy inaczej się odbiera różne rzeczy, kiedy się ma lat 14, inaczej kiedy 19, a inaczej kiedy powiedzmy tam 40. Ja zobaczyłem Andrija Rublowa, były takie DKF-y, czyli dyskusyjne kluby filmowe robione chyba przez studentów z historii sztuki Warszawskiego Uniwersytetu i one były w Iluzjonie. No i my tam chodziliśmy właściwie co tydzień, bo one były ciekawe, były tanie, te filmy też, więc tam oglądaliśmy bardzo dużo klasyki, w sensie właśnie Bergmana, Tarkowskiego, nie wiem, tam Kurosawy, ale z drugiej strony też pamiętam, że wtedy dużo kina z Hongkongu, bo było bardzo popularne, to był ten moment, że tak powiem, wybuchu, wiesz, tego, no generalnie kino artystyczne i ja miałem lat chyba, powiedzmy 18-19 i poszedłem do tego Rublowa zupełnie bez jakichkolwiek oczekiwań. Rosyjski film o pisarzu ikon, bo to są pisarze, ale no malarzu po naszemu. Ikon, więc tak na zasadzie, a pewnie posiedzimy. Natomiast ten film mnie absolutnie uwiódł i nieładnie to zabrzmi, pokonał, to znaczy przełamał wszystkie bariery, jakie tam być może były wtedy w młodym człowieku. Ja się zupełnie nie spodziewałem, to znaczy to jest film, który działa na kilku płaszczyznach i właściwie dopiero jak się przyszło do domu, to człowiek jest w stanie ogarnąć, co to tak naprawdę się tam wydarzyło. Bo z jednej strony oczywiście tam jest te 8 nowel, tak to nazwijmy, w tym filmie różnych, o Rublowie przede wszystkim, o pisaniu ikon, ale też jest o skamarochach, czyli tych takich tancerzach, których cerkiew potępiała, o okrucieństwie książąt ruskich, o no, Tatarach, którzy, bo to był okres, że tak powiem, niewoli tatarskiej Rusi. I to jest jakby oczywiście jedna rzecz, to jest po prostu bardzo dobrze sfilmowane. Można odebrać ten film tylko na tym poziomie, że to są po prostu ciekawie zrobione historie, a na przykład ta historia o chłopcu, który trochę znienacka musi zbudować dzwon i potem ten. No to jest po prostu piękna nowela filmowa i tyle tam. Zresztą pojawia się może z 15 słów w trakcie tej części. Natomiast z drugiej strony jest tam coś takiego, powiedziałbym, to głupio zabrzmi, bo to zawsze o poważnych tematach trudno mówić, ale coś głęboko o człowieku, o naturze człowieka. Z jednej strony, co mnie wtedy bardzo ciekawiło, bo zaczynałem się zajmować różnymi przejawami sztuki, to znaczy o artyście, o jego powinnościach, o jego samotności, o tym, jak często jest niedoceniany, to jest jakby jedna też z płaszczyzn tego filmu. A z drugiej strony pokazuje też ludzi, powiedziałbym, w ich słabościach, w ich czasami okrucieństwie, czasami głupocie wręcz. Natomiast mam wrażenie, że jest to film, kurczę, głęboko humanistyczny. To znaczy w tym sensie, że on jest zrobiony z pewnym rodzajem miłości. Ja się nie spotkałem się właściwie wcześniej chyba z niczym takim. Potem jak zacząłem oglądać inne filmy Tarkowskiego, no to w ogóle jest coś takiego. To znaczy to był tego typu człowiek, rodzaj jego poetyckiej wizji, czy w Stalkerze, czy nawet w Solaris, który, jak wiadomo, książka jest troszkę o czym innym i nawet tam Lem miał do niego spore pretensje, to on ten świat prześwietla swoimi filmami. No i to zostało we mnie. Co ciekawe, ja widziałem potem ten film, no, jeszcze paręnaście razy. Wracałem do niego w różnych okresach życia. Pamiętam najśmieszniejszy moment, że jechaliśmy gdzieś z zespołem, busem na koncert. No i zwykle tam oglądamy jakieś filmy, ale to wiadomo, raczej tam Szklaną Pułapkę 5, nie? Wiesz, coś takiego, takie filmy.
A ty wyciągasz wtedy Andrija Tarkowskiego,
tak,
żeby
tak
oglądać.
I w ogóle wszystko się chłopakom podobało. Tam na koniec jest 10-minutowa taka etiuda, gdzie są już po prostu fragmenty ikon i tylko muzyka, nie? No i to ich już pokonało trochę. To już było za mocno.
No, ten film może pokonać, nie?
Nie, to prawda jest taka, że na przykład w kinie to robi bardzo duże wrażenie. Na małym ekranie to jest trochę dziwne, tak? No bo 10 minut nic się nie dzieje, pokazują te szczegóły ikon. W kinie to jest piękne, po prostu jest ładnie sfilmowane, a na telewizorku gdzieś tam w busie, no to przestaje trochę działać.
Przy tym, że szanuję ci za to, że w takich sytuacjach wyciągasz Andrzeja Tarkowskiego.
Nie, to był jakoś przypadek, ja go miałem. Oczywiście też lubię kino rozrywkowe i oglądamy go dużo. Ja nie jestem jakimś, wiesz, nadętym intelektualistą, który właściwie nie ogląda niczego poza Bergmanem i Tarkowskim. Natomiast akurat obaj ci reżyserzy na pewno zmienili moje spojrzenie i na film, i być może w ogóle znowu górnolotnie na życie trochę, że to znaczy to są filmy takie, które w tobie zostają, bo oczywiście możesz obejrzeć bardzo dobry film rozrywkowy, który będziesz wspominał, ale to jest właściwie po prostu wspomnienie przyjemnie spędzonego czasu. A są filmy, które coś tam w tobie poruszyły większego. No tak jak bywają takie książki, jak bywają takie płyty, nie wiem, wiersze i tak dalej. Więc ktoś zresztą powiedział, że właściwie to filmowanie Tarkowskiego bardzo często, to się mówiło, że to jest rodzaj poematu filmowego po prostu. To znaczy, że nawet jeśli nie wszystko rozumiesz w takim sensie fabularnym, że na przykład, żeby tego Rublowa pewnie w całości zrozumieć, trzeba coś o Rosji wiedzieć, o historii malowania ikon.
Ale też tak czysto fabularnie tam się można zgubić, chociaż to można, jest powolnie rysowana historia, tak, to tak, tu się tak, pojawia tak. Jakiś książę, jakiś brat.
Tak, tak. To zwłaszcza, że aktor ten sam gra i księcia, tak. I brata, tam jest tak skomplikowane. I kto to jest ten Teofan Grek? No ja potem studiowałem rusystykę, więc ja potem wszystko wiedziałem, kto tam występuje tak naprawdę. Bo to są słynni malarze ikon, tam jego nauczyciele i przyjaciel Daniło Czarny. Zresztą Ukrainiec spod Kijowa. Dzisiaj byśmy powiedzieli, wtedy oczywiście te podziały zupełnie inaczej przebiegały. Natomiast bez wątpienia, nawet właśnie jeśli człowiek się zgubi, to ma pod powiekami te piękne obrazy i to jakieś takie dziwne uczucie, które jest trudne do nazwania. Podobny film, choć o wiele bardziej posępny. To jest Tam, gdzie rosną poziomki Bergmana. To też pamiętam, że wyszedłem i tak nie do końca wiedziałem, co obejrzałem, ale poczułem, jakbym zajrzał za chwilę, wiesz, na chwilę przez zasłonę śmierci. I to też było dosyć mocne uczucie.
Myślisz, dla ciebie to jest w zasadzie slow cinema, czy coś innego? Bo wydaje mi się, że wiesz, dzisiaj wychowani w innym krajobrazie medialnym wracamy do tego dawnego kina, do tych mistrzów przez wielkie M. No i okej, czarno-biały, monumentalny film, 3,5 godziny w wersji oryginalnej, tam trochę krótsze w kinowej.
Tak, tam cenzura też cięła troszkę, tak. Więc dlatego on był krótszy.
To słowo slow cinema się narzuca, ale z drugiej strony, no nie wiem, sceny właśnie walk z Tatarami, czy cała jakaś taka polityczna intryga w tle odciąga od takiego kina medytacyjnego, które zresztą Tarkowski robił przy innych okazjach. Ty to widzisz bardziej jako kino właśnie takie powolne, czy myślisz, że to jest coś, co jest w stanie walczyć z innymi rzeczami? Tempem po prostu jest długie.
Ja myślę sobie, że to jest jeden z tych filmów Tarkowskiego, być może najbardziej taki, gdzie on połączył coś, co było wtedy współczesnym kinem, właśnie z jakąś tam medytacją. Oczywiście to, co wtedy było współczesnym kinem, dzisiaj już nam się wydaje trochę anachroniczne, za wolne i tak dalej. Wiadomo, że to wszystko przyspieszyło. Zupełnie inaczej się dzisiaj montuje większość filmów. Chociaż bywa różnie. No jak sobie popatrzymy, nie wiem, na przykład na Idę, która dostała Oscara. Jest to absolutnie film zmontowany i nawet sfotografowany w stylu klasyków polskiego kina z lat 60. I zadziałało, to poszło dużo ludzi do kina, dostała Oscara, więc to bywa różnie. Ale oczywiście jest tak, wiesz, mi się wydaje, że nasze życie przyspieszyło na tyle, że ludziom w ogóle się trudno skupić przez 2 godziny w kinie, nieważne jaki to jest film, bo oglądają krótkie filmiki gdzieś tam na TikToku, to co chwila się coś zmienia, właśnie masz, przepraszam słowo, nowy content, który się tam pokazuje. Jak masz posiedzieć 2 godziny, to ja widzę po dzieciakach, mam córkę, że im jest trudno się skupić przez dwie i pół godziny, więc to w ogóle się zmieniło. Z drugiej strony, no to nie jest Bellator, wiesz, że tam
7 przez, godzin,
tak, 7 godzin jedzie gościu na wozie, nie? To pamiętam, że ten film mnie z kolei pokonał, to znaczy on mi się wydał bardzo piękny, ale już w pewnym momencie nie miałem siły, nie? Znaczy on był piękny, ale po prostu już nie dawałem rady. Nie, to, by, to ja żeby uspokoić fanem, słuchaczy, ale... Rublow akurat jest filmem absolutnie do obejrzenia. To znaczy on oczywiście ma swoje takie tempo, chwilami medytacyjne, ale tam są historie, wręcz kibicuje się tym bohaterom, co po niektórych się nienawidzi, jak w każdym innym filmie, więc myślę, że spokojnie to nie jest jakieś kino artystyczne w sensie takim, że orety wyjdę i nic nie będę rozumiał. Nie, to nie ma takiej obawy.
A to ja właśnie dorzucę, że polecam zmierzyć się z filmem o innym tempie i dłuższym formacie. Myślę, że Andrzej Rublow to jest super coś takiego. Ja sam widzę po sobie, że po pandemii gdzieś wystawiony na krótkie filmy wideo rozmaitych dystrybutorów. Jakby mam większy kłopot, żeby się skupić na dłużej, ale w takich filmach odnajduję jakiś taki spokój właśnie, że nawet, nie wiem, jak oglądam seriale czy coś innego, to tempo mnie sprawia, że nie wiem, lubię kurczę, oglądać serial i jeszcze sobie coś robić na telefonie w międzyczasie. Masakra dla mózgu. A właśnie jak jest film takiej skali, to potrafię w to tak wejść, żeby się rzeczywiście
dlatego myślę, że warto pójść do kina,
chwilę,
tak,
bo warto.
Bo to jest tak chyba, że jak już się przewalczy tę chęć zrobienia czegoś innego, powiedzmy tam po pół godzinie filmu, to się w nim zatapiasz. To jest taki, że on cię porywa po prostu ze sobą i to jest bardzo fajne. Zresztą to bardzo lubię w kinie, że ono potrafi cię wyjąć, nie mówię koniecznie o tym filmie, ale w ogóle, że ono potrafi cię wyjąć z rzeczywistości i wsadzić gdzieś indziej na te 2 godziny czy 3 godziny i bezwiednie zapominasz, nie, o wszystkim, co jest wokół. Dlatego lubię chodzić do kina. Znaczy oczywiście oglądam bardzo dużo seriali i tak dalej, jak my wszyscy, podejrzewam. Natomiast to pójście do kina to też jest taki rodzaj jakiejś odświętności, nie? Znaczy jak pójście do teatru. Nie wypada wtedy przeglądać tego telefonu i tego, więc się skupiasz na tym filmie i w związku z tym ta uwaga potrafi się połączyć z obrazem.
Mam dla ciebie jeszcze pytanie i to jest trochę pytanie o przepisywanie poezji na inne słowa, ale kogo innego o to prosić, jak nie ciebie w sumie. O lekcję sztuki, którą ty masz z Andrzeja Rublowa. A pytam o to też trochę dlatego, że ja się kiedyś od Tarkowskiego odbiłem. Zacząłem od późniejszego Tarkowskiego, tego już włoskiego. Pamiętam, że na jakiejś imprezie jeden akurat bardzo pretensjonalny znajomy powiedział mi, że jak tamten film mi się nie podobał, to ja nie mam duszy.
Ale to było nostalgia pewnie, tak?
Tak. No pozwoliłem się...
To nie zaczynałbym od nostalgii, bo to jest w ogóle bardzo manieryczny film, nie?
I to jeszcze, wiesz, to na TVP Kultura oglądane lektorem, to naprawdę nie była najlepsza opcja, ale Rublow, no już gra mi na innych nutach, ale chciałbym zapytać ciebie, nie? Na jakich nutach grał ciebie i mówisz, że oglądałeś go w takim momencie, gdzie zaczynałeś przygodę i z muzyką, i z pisaniem, zaczynałeś karierę własną, artystyczną. To jest film o wielkim artyście, faktycznie być może największym malarzu ikon w ogóle, takim z nazwiska. No to co z niego zostaje?
Co ja myślę, że zostaje takie poczucie, które mi potem towarzyszyło, że właściwie kiedy się wykonuje zawód artystyczny, robi się jakieś rzeczy artystyczne. Ja w ogóle to słowo artysta teraz zawsze mnie trochę tak przeraża, ale tak to nazwijmy. Trzeba pielęgnować w sobie równocześnie dwa zupełnie przeciwstawne uczucia. To znaczy z jednej strony być wręcz nadmiernie i arogancko pewnym siebie i równocześnie, co brzmi paradoksalnie, być absolutnie skromnym i niepewnym tego, co się robi. I to powinno iść równolegle. Wiem, że to brzmi głupio, ale tak jest. I właściwie Andrzej Rublow, który był, no też nie oszukujmy się, bardzo mistycznym człowiekiem, to znaczy to jego malarstwo wynikało z potrzeb religijnych, duchowych, ale z drugiej strony on tam wyraźnie nie daje sobie w kaszę dmuchać, to znaczy on wie, co chce zrobić, on wie, jak to zrobić, on jest z wielką pokorą, podchodzi do świata, do wszystkiego, wręcz z taką miłością, ale równocześnie jest pewien swojej sztuki, swojej misji nawet, nie? Bo to oczywiście są wielkie słowa. I właściwie mi się że wydaje, że kiedy się pisze książkę, czy pisze się piosenkę, to jest podobnie. To znaczy trzeba zapomnieć, że ej, ktoś to może wyśmiać, komuś się to może... O tym trzeba zapomnieć. Natomiast trzeba pamiętać, że było wielu wspaniałych pisarzy, wielu wspaniałych autorów piosenek i gdzieś balansować między tym a tym i znaleźć. I wtedy być może coś się uda. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o działalność artystyczną, to ja po latach już nie jestem najmłodszym człowiekiem, mam wrażenie, że wszelkie takie uogólnienia nie działają. To znaczy, na szczęście, działalność artystyczna jest skrajnie indywidualna. I to, co dla jednego będzie świetną radą, dla drugiej dziewczyny czy chłopaka będzie radą niedobrą. Dlatego myślę, że prawdziwa działalność artystyczna, czy pisanie, czy komponowanie, czy improwizowanie, ona się rodzi jednak w robocie. To znaczy, trzeba to robić tego i się tą swoją ścieżkę wydeptywać. Oczywiście należy czytać, należy słuchać, oglądać Andrzeja Tarkowskiego i tak dalej. Natomiast na końcu i tak w końcu, znaczy na końcu w końcu, zostajesz ty ze swoją robotą i musisz sobie wydeptać swoją ścieżkę. No bo też trzeba uważać, żeby nie próbować powielać tego, co ktoś zrobił, nie? Bo to też jest troszkę bez sensu.
Tutaj w tym takim trudnym uczeniu od Teofana Greka to poznawaliśmy Andrzeja Rublowa. O lekcjach z Andrzeja Tarkowskiego mówił Paweł Sołtys, znany jako Pablo Pavo w tej działalności muzycznej, Paweł Sołtys w pisarskiej. No ale serio, nie muszę wam go przedstawiać. Gadaliśmy o filmie Andrzej Rublow. Jest nie nowy, także jeżeli chcecie go zobaczyć, to zobaczycie. Na pewno polecamy w kinie przy jakichś okazjach. Paweł, wielkie dzięki.
To ja dziękuję pięknie.
Akademicki Radio Campus.